Siostry i bracia, sięgnijmy do słowa, które już na początku tego roku padło w tym miejscu. Chcę sięgnąć do znanego wszystkim wersetu, a on tu się przewijał też w tych refleksjach noworocznych, a mianowicie Księga Jeremiasza, 29 rozdział i werset 11. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Rozpoczynamy rok pewnym napięciem. Każdy nowy rok jest niewiadomo, ale dla nas subiektywne okoliczności sprawiają, że te okoliczności podnoszą nieco temperaturę tej niewiadomej. A tej niewiadomej na imię jak to będzie. Zaczynamy nowe odliczanie, dni. Będzie to też czas na nowe doświadczenia duchowe. Jakkolwiek potoczą się zdarzenia, będą one nowe. I to na różnych płaszczyznach naszego życia, a zwłaszcza na płaszczyźnie życia zborowego. I to właściwie nas interesuje. Jaka to będzie przyszłość? Czego zatem użyć, by taki duchowy stres złagodzić? Jako ludzie wierzący wiemy, że najlepszą terapią antystresową jest odwołanie się do Słowa Bożego. Nie tak zwanej polityki kościelnej, poprawności denominacyjnej, ale Biblii. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada: nie podporządkowujcie się już wzorom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Z tym rozpoznaniem woli Bożej jest poważny problem, bo bardzo często naszą własną wolę bierzemy za wolę Bożą. To jest kompletne nieporozumienie, które potrafi poprowadzić nas na bezdroża życia duchowego. Życie Szwedów oparte było na fundamentalnym rozumieniu Biblii i było wzorem i zadziwieniem dla Europejczyków. Przez lata niezrozumiały fenomen, jak to jest możliwe, że oni mogą tak żyć. Jak długo to trwało? Do czasu, gdy Biblii nie odłożyli na półkę. A gdy ją odłożono, zaczęli przodować w grzechu. Pod każdą postacią. Hołdowanie grzechowi stało się właściwie takim mottem życia. Jeremiasz ma opinię proroka lamentującego. Wydaje się, że uzasadnioną, ponieważ za każdym razem, gdy coś mówił, to było złe, to było niewłaściwe. To, co on mówił, było ciągle jakąś złą wiadomością. Są takie kaznodziejskie też anegdoty, zaczynające się od tego: mam dobrą i złą wiadomość. Na przykład, dobra wiadomość. W końcu znaleźliśmy lidera grupy uwielbiającej. Zła grupa się zbuntowała. Dobra wiadomość. W ostatnim miesiącu frekwencja w zborze wzrosła niesamowicie dobrze. Zła, bo byłeś na urlopie. W tym tekście, który czytamy, którym zacząłem, mamy zmianę nastroju. Jeremiasz nagle przestaje być człowiekiem lamentacji, ale jest człowiekiem, który przynosi dobrą wiadomość, pozytywną. Przekazuje Izraelitom wiadomość nadziei. I chciałbym dziś wystąpić w roli agenta, który ma do zarekomendowania trzy stabilizatory naszego życia duchowego. Od kilku lat trwa straszenie nas, iż emerytury są niepewne, a jeśli będą, to mizerne. Jeśli w ogóle będą, lepiej się zapiszcie od razu gdzieś do jakiegoś innego funduszu, bo ten, który jest, niczego nie gwarantuje. Dlaczego nie pozwolą nam z niego zrezygnować? A bo to jest kolejny haracz, to jest podatek. Co by nie kręcono koło tego, to jest podatek, a nie żadne ubezpieczenie. Nie łudźcie się, wasze emerytury nie będą emeryturami, za które na Karaiby możecie pojechać. Wybijcie to sobie od razu z głowy. Ale chciałbym polecić wam fundusz, który gdy osiągniecie emeryturę, nie doprowadzi was do permanentnego stresu, jak żyć. Jego roboczą nazwę przyjąłem: Emerytalny Fundusz Wieczności. Fundusz, który chcę polecić każdemu. Fundusz, który od tysięcy lat jest pewny. Nigdy się nie zdewaluował i nie zdewaluuje. Nigdy nie zbankrutuje bank, który ma go na przechowaniu. Wiecie, dzisiaj banki tylko nam obiecują złote góry, ale tak naprawdę tam się haracz płaci, wbrew pozorom. Rzeczywistość jest taka. Musimy zatroszczyć się o nasz emerytalny fundusz wieczności. Jeśli miałbym wybierać, to chciałbym mieć pewność, że ten fundusz ma jakąś wartość, ma jakieś znaczenie. Nie jakiś tam, nie w jakimś tam banku, jakiejś tam firmy krzak, ale chcę mieć pewność, że to jest fundusz, który mi zapewnia wieczność, godziwą wieczność. W pewnym małżeństwie żona była bardzo dumna z tego, że mogła przygotowywać obiady. Obydwoje pracowali, ale jej radością było, gdy mogła przygotowywać obiady dla siebie i męża. Ale jak to bywa w pracy, robiła to z wyprzedzeniem, więc by nie stresować się, jak tylko miała czas, przygotowywała porcje obiadowe, gotowe, zamrażała je i opatrywała napisem. Na przykład w pojemniku był tam kotlet schabowy z kapustą. Był napis: zrazy zawijane z kaszą, pierogi leniwe, kurczak w potrawce. I od razu w lodówce, gdy sięgała, wiedziała, jaki obiad ma przygotowany. Ale kiedy pytała męża, co byś dziś zjadł, to on nigdy nie był zdecydowany. Zawsze odpowiadał: ach, cokolwiek, coś tam. Tak więc po pewnym czasie w lodówce pojawiły się dania, na których był taki napis: coś dobrego, cokolwiek, coś tam, niespodzianka, nie wiem, nie dbam o to. Ta kobieta wkładała wysiłek w to, by przygotować obiady, ale mąż mówił: a coś tam, cokolwiek. No to i takie miał obiady, niespodzianki, coś tam. Każdy chce wiedzieć, co będzie, jak będzie i gdzie będzie. I nasz fundusz to nie jest coś tam, gdzieś tam i kiedyś tam, w jakimś tam banku. I przedstawię trzy punkty funduszu, w który zachęcam zainwestować. Mam nadzieję, że raczej będę wam informacje odświeżać niż odkrywać, by wy je doskonale znacie. Fundusze na ogół składają się z pewnych pakietów i tu by raczej Andrzej mi podpowiedział, bo on jest specjalistą w różnych funduszach, tak mi się wydaje, że fundusze na ogół mają jakieś pakiety. Pakiet czy fundusz, który ja chcę zaproponować, ma trzy pakiety. Pierwszy pakiet, pakiet podstawowy. Ten pakiet podstawowy w tym wersecie brzmi: powziąłem względem was zamiary sprowadzenia na was pokoju. To pierwszy pakiet tego funduszu. Ten Boży plan jest związany z człowiekiem i dotyczy jego samopoczucia na ziemi. Nie tylko samopoczucia dobrego w niebie. Bóg powiedział, że on się troszczy też o nasz byt na tej ziemi. Chce się zatroszczyć o nasz pokój nie w niebie, bo tam wiemy, że na pewno panuje pokój w niebie. Ale jeśli mówi o pokoju, to pokoju na ziemi. Bóg w różnoraki sposób do człowieka przemawiał, aby w tym pokoju mogli przebywać. Pamiętacie doskonale werset z listu do Hebrajczyków, który powiada Bóg, czytam w nowym tłumaczeniu, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Znamy ten werset, bo tak się zaczyna list do Hebrajczyków. Nie odsyłam was, żebyście szukali, bo dziś dużo tekstów będę cytował i nie zdążycie i tak znaleźć tych tekstów, więc potem odsyłam sobie, przesłuchajcie, powtórzycie. A więc Bóg używał ludzi, sytuacji, wizji, snów, by przemówić do upadłego grzesznika. Aż nadszedł przełom, nadszedł czas, kiedy zdecydował się przemówić do nas przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie do jednego narodu wybranego. Nie uczynił jakiegoś narodu mesjaszem narodów, ani do jakiegoś jedynego kościoła. Podjął decyzję, by przemówić do człowieka. I od narodzin Syna Bożego świat ma iść w innym kierunku. Od narodzin Bożego Syna mamy wizję, jak to życie może wyglądać w Bożym pokoju. Narodzenie się Jezusa Chrystusa, które niedawno wspominaliśmy, a dziś też Kościół prawosławny wspomina, bo posługuje się innym kalendarzem. Narodzenie się Jezusa Chrystusa było ogłoszeniem nadejścia Królestwa Bożego. Narodził się, by ogłosić dobrą nowinę. A ta dobra nowina zmienia ludzi. Gdy mówię, że jestem wierzącym, to tym ogłaszam, że wierzę w narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem. Wierzę w Jego całe życie na tej ziemi, jakie prowadził, że było czyste. Że Jego męczeńska śmierć na Golgocie miała znaczenie dla mnie. Jego chwalebne zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, że to nie jest moje marzenie tylko, że on mógłby zmartwychwstać, ale że on zmartwychwstał. Wierzę w to, że poszedł do nieba, do Ojca swego, wrócił tam, skąd przyszedł i że ja idę do domu Ojca. To nie jest marzenie, to jest nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy zgromadzeni w tym miejscu z powodu naszych marzeń. Jesteśmy tu z powodu rzeczywistości, wiarygodnego świadectwa, jakie przekazuje nam Biblia, Boże Słowo. Wierzymy temu. Gdyby tak nie było, myślę, że nie bylibyście tutaj. Bo po co? To równie dobrze można wierzyć tam naszym politykom. Dziś mówią tak, jutro inaczej, a pojutrze jeszcze inaczej. Powie, za chwilę mówi, że on tego nie powiedział, puszczają mu nagranie, on się dalej wypiera. No, taki jest człowiek, bo on nie myśli o nas. Nie, nie, on myśli o sobie. Nie łudźcie się, że myślą o nas. Politycy myślą o pokoju, ale o swoim. Gdy Jezus się narodził, to aniołowie przyszli i powiedzieli: właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom. Bóg podjął skuteczną profilaktykę. To prawda, że ludzie są tacy, jak ich Hiob przedstawia. On w 15 rozdziale, w wierszu 16 powiada, ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę. Ale Bóg podjął decyzję, że chce takiemu człowiekowi dać szansę zbawienia, nowego życia. Dlatego o nim mówiono, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. A Jezus uznał to za zaszczyt, że o nim tak mówią. Nie zmartwił się tym, bo on po to przyszedł, aby być przyjacielem grzeszników, być przyjacielem celników. A więc pierwszy pakiet tego funduszu, który nam Bóg oferuje, to pakiet, w którym mamy pokój dla każdego człowieka. Nie jak świat daje, Słowo Boże powiada, ale Boży pokój. Politycy mówią, że są za pokojem i muszą być poniesione święte ofiary, by oni mieli co? Święty spokój. Drugi pakiet. Pakiet obowiązkowy, ale do wyboru. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość. To drugi człon tego wersetu. Nie jesteśmy zbawieni automatycznie, ponieważ Jezus przyszedł na ziemię. Umarł za wszystkich, każdy musi dokonać wyboru. I dokonujemy tego wyboru w sposób świadomy. Nie z religijnego obowiązku, nie ze strachu, ale z miłości. I mamy podjąć decyzję. Możliwości są dwie. Wybór dotyczy dwóch możliwości. Wieczność z Bogiem albo wieczność bez Boga. Znana gwiazda francuskiej piosenki, Edith Piaf, gdy była już bardzo bogata, u szczytu sławy, z powodu swego nałogu alkoholowego, zadawała swoim przyjaciołom stale to samo pytanie. Co będzie ze mną po śmierci? Dziś ludzie są gotowi stracić wielkie pieniądze po to, by się dowiedzieć, co będzie później. Co będzie ze mną, jaka moja przyszłość, a co mnie jutro czeka, a pojutrze. Czytają horoskopy, idą do wróżek, czy idą do jakichś jeszcze tam doradców. Nie idą do źródła, do Bożego Słowa. A Jezus powiedział tak, nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. To 14 rozdział Ewangelii Jana. Bóg daje wspaniałą nadzieję przebywania z Nim w wieczności. Życie nasze nie kończy się przecież z chwilą śmierci, ale trwa wiecznie. I o tym wszyscy dobrze wiemy. Natomiast jaka ta wieczność będzie, zależy od każdego z nas, jaką podejmiemy decyzję. Ten pakiet nie zostawia wątpliwości. Musisz się narodzić na nowo. Kiedyś już wam wspominałem, że dziennikarze zarzucili pewnemu ewangeliście, a wy wierzący to tylko ciągle mówicie o tym, musisz się na nowo narodzić. Czemu wy o tym ciągle mówicie? A on miał jedną tylko dla nich odpowiedź. Bo musicie się narodzić na nowo. Nie ma innej opcji. Jezus i jego uczniowie mieli bezkompromisowe świadectwo. My dziś niestety często zagłaskujemy ten problem grzechu. Delikatnie słuchaczom mówimy, no nieładnie postępujesz, wiesz, musiałbyś coś zmienić, wiesz, to się Bogu nie podoba. Pocieszamy ludzi, Bóg jest dobry, wiesz, on wszystko zagłaska. Nie, bo wprost do piekła tych ludzi prowadzimy. Jak się nie nawróci, a my będziemy mówić, że Bóg jest dobry, to z tą dobrocią pójdzie wprost do piekła. I nie ma innej alternatywy. Nie bujajmy w obłokach, mówiąc ludziom, że Pan Bóg jest dobry. Jest dobry. Nienawidzi grzechu i kocha grzesznika. To jest bez wątpienia prawdą. Ale musisz się narodzić na nowo. Unikanie wyraźnego tego świadectwa wyraźnego wynika z obawy utraty liczby ludzi w zborach. No bo przestaną przychodzić. No jak przychodzą tylko dlatego, żeby usłyszeć masełko i olejek wylany na głowę ich, to przepraszam bardzo, to nie ten adres. Musisz się na nowo narodzić. Inaczej będę odpowiedzialny za twoją duchową śmierć. Nie wystarczy i nie jest to prawdą, że jakoś życie można przeżyć. Nie jakoś. Ludzie powiadają, no przecież jestem chrześcijaninem, ochrzczono mnie, po co jeszcze jakieś ekstra przeżycie? Ale chrześcijaństwo wiecie doskonale, że nie polega na chodzeniu do kościoła, zaliczaniu nabożeństw, bycia religijnym. Ono polega na zmianie życia i na miłości Boga i wyznaniu przed Bogiem. Jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego zbawienia. Dlatego jest tylko jedna droga. Jezus. To pakiet, który stawia przed nami Bóg. I te dwa pakiety połączone czynią chrześcijaństwo atrakcyjnym. Daje to pełną satysfakcję. Apostoł Paweł przed Agrypą powiedział: jestem szczęśliwy, królu, a przecież był więźniem. Wiem, komu uwierzyłem, powiedział. On nie powiedział, że mi się wydaje, wiecie, no tyle już wygłosiłem kazań, tyle miast odwiedziłem, tyle misyjnych podróży, chyba jestem człowiekiem wierzącym i zbawionym. Nie, on powiedział, wiem, komu uwierzyłem. Każdy na swojej drodze będzie mieć taki moment, kiedy musi stwierdzić, wiem czy nie wiem. Ja jestem może dziś tutaj dość agresywny i powiem, ja wiem. Ale każdy musi to przed Bogiem o sobie powiedzieć. Pewien mężczyzna podszedł w restauracji do kobiety, która akurat przy stoliku siedziała i mówi, cześć Dorota, o jak miło cię widzieć po latach. O, widzę, że coś zrobiłaś ze swoją fryzurą, ale też się elegancko ubiera, zmieniłaś styl ubierania się. Ona się tak trochę zarumieniła, mówi, przepraszam cię bardzo, ale chyba pan pomylił mnie z kimś innym. Mam na imię Barbara. Ojojoj, to nawet imię zmieniłaś? No coś niesamowitego. To był przypadek, pomylił się. Ale oferta Jezusa Chrystusa nie jest pomyłką. My jesteśmy zmienni. Ale gdy Bóg nas dotknie, jesteśmy zmienieni z nową tożsamością. To, czego potrzeba dziś w Kościele, to ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy są autorytetami, ponieważ słowo, które głoszą, jest oparte na prawym, sprawiedliwym, świętym i etycznym życiu. Kropka. Trzeci pakiet. Nieobowiązkowy. Chcę uczynić was ludźmi nadziei. Nie musisz być człowiekiem nadziei. Świat nie daje raczej nadziei, ale Bóg tak. To jest nasze zabezpieczenie. Psalmista powiada, Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i moją warowną wieżą. Kościół Jezusa Chrystusa to kościół nadziei. Apostoł Paweł Rzymianom powiada, ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Tak, i my należymy do takich ludzi, którzy oczekują z całą wytrwałością spotkania z Jezusem Chrystusem. Zawsze czegoś oczekujemy. Mamy plany, też tu na ziemi. Spodziewamy się ich realizacji. I spełnienie tych naszych nadziei wieńczy nasze marzenia. Jeśli niczego nie oczekuję, to i niczego nie osiągam. Uwierzcie w Boga tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Apostoł Piotr powiada, uwierzyliście w Boga. I wiara wasza jest nadzieją w Bogu. Nikt nie może postawić znaku zapytania przy chrześcijańskiej nadziei. To, co Bóg zamierzył, ma swój cel. Nie jest przypadkowe. Jesteśmy wybrani do uświęconego życia w Duchu Świętym. Posłuszeństwa, sprawiedliwości, miłości, zwycięstwa. Ma nadzieja nie jest matką głupich, nie słuchajcie takich powiedzonek. Ona jest naszą nadzieją, nadzieją, która inspiruje chrześcijan, bo życie ma sens w Jezusie Chrystusie. Wiem, że ten fundusz nie zbankrutuje. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją, tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Oczekujemy czegoś, co nie jest tymczasowe, ma cechy trwałej budowli. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczny w niebie. Człowiek oczekujący to człowiek, który ma wzrok w horyzoncie i oczekuje oznak świtu. To człowiek, który może być bez kresu możliwości już tu na ziemi, ale nigdy bez kresu nadziei. Musimy zadać sobie pytanie, gdzie ulokowaliśmy naszą wieczność? Jaka będzie nasza emerytura wieczności? Co jest jej gwarantem? Ziemia czy Bóg? Trzy pakiety niezwykłego funduszu. Pokój, przyszłość, nadzieja. Gwarantowany fundusz przez obecność Jezusa Chrystusa na ziemi, bo się narodził, przez Jego życie, przez śmierć i zmartwychwstanie. To nie są bajki, to nie jest opowieść z Tysiąca i Jednej Nocy. To jest mowa o rzeczywistości. Nigdy się ten fundusz nie zdewaluuje. Nikt go nie zmalwersuje. To nie jest wirtualna księgowość. Decyzję musimy podjąć teraz, a możliwości mamy zawsze do końca życia. Kiedy optymizm spada do zera, nadzieja do zera, to i przyszłość również redukuje się do zera. Ale Bóg ma plan dla naszego życia. Mam plan, powiada Bóg. Gwarantowany fundusz nie ulega zmianom. Jeśli zawieramy ubezpieczenie, to zwykle wręczają nam cały pakiet, taki informacyjny, zapisany maczkiem. Wiecie czemu? No, żebyście nie mieli ochoty go czytać. I żeby w tym pakiecie można było przemycić to, czego nie chcą nam wprost powiedzieć. Bo zanim go przeczytasz, minie może rok, a potem, gdy się zgłaszasz do funduszu, mówię, no ale tu jest drobnym druskiem napisane, albo tam na końcu jest jedno zdanie, które przekreśla cały ten pakiet. Ale ten pakiet, który nam Bóg oferuje, nie przekreśla niczego. To, co On mówi, tak będzie. To jest rzeczywistość. Jedyną drogą, by się uchronić przed takim pakietem niewłaściwym, co jest? Sięgnąć do Bożego Słowa. Opierać swoje życie na Bożym Słowie. Ludzie, którzy odchodzą od Słowa Bożego, najczęściej lubią takich ludzi, którzy mają słowa jak watę cukrową. Liśniesz, w ustach nie ma nic, trochę słodyczy, żadnego pożytku. I ciągle pojawiają się tacy ludzie, którzy nie trzymają się Słowa Bożego, ale mają watę cukrową. A my lubimy polizać tę watę cukrową. Ludzie szukają magicznej kuli, która rozwiąże problemy ich życia. Nie chcą czekać. A po co czekać, jak ja mogę już wiedzieć? Ale Biblia nie daje takiej fałszywej nadziei. Nasze problemy nie zostaną rozwiązane w pół godziny, jak w jakimś programie telewizyjnym albo w filmie przez 2 godziny. Wszystko się rozwiązało. Nie, życie to czasami są lata oczekiwań. 10 wiersz tego rozdziału powiada tak. Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. 70 lat. A oni myśleli, że to już, natychmiast. Ale tak my się zachowujemy. Panie, już, muszę mieć, teraz, natychmiast. Jak nie, czapka na głowę i do widzenia. Nie mam je w tym zborze. Bo już mi coś powiedzieli, bo paluszek skrzywili, a ja lubię, jak mi prosto go trzymają. W co wierzysz? Bogu czy ludziom? Nastrojom? Za 70 lat nastąpiła zmiana Ale co Bóg im powiedział? Sięgnijmy do początku tego rozdziału. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy, zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody, korzystajcie z owoców, pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki, szukajcie też żon dla swoich synów, szukajcie mężów dla córek, miejcie wnuków i wnuczki, niech was przybywa, nie bądźcie tam nieliczni. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana. Od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. O, 70 lat niewoli, a ja mam się o nich modlić? Nie. Ale to Bóg powiedział. To jest Boży pakiet. To jest nasze albo, albo. Być albo nie być. Inaczej mówiąc, przyzwyczaj się do Babilonu. Jeśli będę w Jerozolimie, to będę służył Bogu. Ale jeśli będę w Babilonie, to nie. A tu nie jest mowa o geografii. To jest mowa o twoim sercu. Kim jesteś? Jaki jesteś? Dlatego dobrze jest wiedzieć, że Bóg nie daje szybkich rozwiązań. Ponieważ gdy przyjdzie czas, a Boże już przyszedł, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, w zamieszaniu i będziesz chciał, by Bóg cię wyprowadził z trudnej sytuacji, to nie stanie się tak, jak myślisz. Bardzo często tak jest. To stanie się po Bożemu, nie po naszemu. Bo Bóg dalej troszczy się o nas, troszczy się o mnie, o was. Czy Bóg wie, że jestem tutaj? Oczywiście, że wie. A może ta wiara w Boga nie jest dla mnie? Skoro on tyle mi każe czekać na rozwikłanie moich problemów? Pamiętacie i lubimy, i my kaznodzieje, i wy na pewno lubicie odwoływać się do historii Józefa. Złote dziecko dostał od Boga polecenie, dostał objawienie od Boga i popełnił fatalny błąd. On wcale w tym objawieniu nie miał powiedziane, idź i całej rodzinie to od razu powiedz. Ale on jako chłopaczek poszedł i powiedział. I zaczęło się. Narobił sobie problemów. Rodzinie się to nie podobało. Nie mogli tego zrozumieć. I musiało wiele lat upłynąć, aby cała rodzina zrozumiała, czego Bóg naprawdę oczekiwał i co chciał im zapewnić. Jaki im zaoferował pakiet Bożego błogosławieństwa. To łatwo jest powiedzieć, że Bóg ma plan dla mojego życia, gdy wszystko idzie dobrze. A powiedz, gdy idzie źle. Powiedz, że Bóg ma plan dla twojego życia. O nie, chyba Bóg mnie nie kocha. Chyba mnie nie lubi. No wszystko tak w poprzek. Ale my mamy być uczestnikami życia z Bogiem, a nie obserwatorami Bożego planu. I to jest ważne. Tu przychodzimy, by doświadczyć obecności Boga. Dotknąć Bożego błogosławieństwa. Jeden z synów Koracha w psalmie powiada, że on umierał z tęsknoty za zborem, za kościołem, za świątynią. Kiedy patrzę na nowoczesny ruch charyzmatyczny, widzę wielki nacisk na doświadczenia, przeżycia. Musimy zawsze mieć proroctwo, wizję, języki. Ogromny nacisk. Ale chcę zapytać, czy wszystko, czego doświadczamy, oparte jest o Biblię? Bo dla mojego życia jedynym standardem jest Biblia. I do praktyki mojego życia jest Biblia potrzebna. Czy wiecie, że ją można zgubić? Jest taki smutny tekst w Biblii, który powiada, że Izraelici też zgubili Biblię. W pierwszej królewskiej, w 22 rozdziale czytamy, że arcykapłan Hilkijasz oznajmił pisarzowi Szafanowi, że znalazłem w świątyni Pana zwój i przekazał ten zwój Szafanowi. A ten poszedł do króla i przeczytał mu. A gdy król to przeczytał, czytamy, rozdarł szaty swoje. I powiedział, myśmy zapomnieli to słowo, myśmy zostawili to słowo. Czy wiecie, że można zgubić słowo w świątyni, w kościele? Że można je zgubić? Tak zrobił Jezus. Dlaczego on w świątyni zaprowadził porządek, pogonił to towarzystwo z t-shirtami, dymami i jeszcze z czymś tam innym, z dyskoteką? Dlaczego pognał to towarzystwo ze świątyni? Bo zapomnieli o Bożym Słowie. Mój dom będzie domem modlitwy. Bóg założył Kościół. To nie jest wytwór ludzi. To my dziś zakładamy zamiast Kościół, a Jezus nie założył kampusu, ale my już nie używamy nawet słowa Kościół, tylko kampus. Gdzie my idziemy? Dokąd zmierzamy? Cieszcie się, że jeszcze macie takich kaznodziei, którzy wam to powiedzą. I w tym zborze myślę, że jeszcze takich też znajdziecie. Biblia ma być standardem naszego życia, a nie hulanki, swawole. Coś wam przeczytam. Myślę, że niektórzy znają tego kaznodzieję. Przekonanie, że niewierzący przyjdą do Kościoła, jeśli uczynimy go mniej kościelnym, dlatego nazywamy Kościół dla ciebie, dla miasta, dla kogoś jeszcze, tylko nie dla Chrystusa. Wyzbywamy się więc rzeczy, które mogłyby uczynić chrześcijaństwo niepokojącym i zniechęcającym. Dopasowujemy Ewangelię, by w ten sposób przyciągnąć więcej poszukujących. Staramy się być atrakcyjni i rozumiejący współczesną kulturę, bo tego oczekują poszukujący. Koncerty rockowe, dobra kawa, darmowe t-shirty. To nie jest niczym złym, ale to jeszcze nigdy nie zdołało odmienić serca ludzi. Nie przekonuje mnie to, powiada Paul Washer. Myślę, że wielu zna go. Dajmy ludziom to, o co wołają ich dusze. Dajmy im Chrystusa, a nie t-shirty i dyskotekę i dymy. Ludzie wierzący, kiedy stają się chrześcijanami, nie są intelektualnymi samobójcami. My nie przestajemy wtedy myśleć i nie jesteśmy zwierzyną, która idzie gdzieś tam na oślep. Bóg oświeca nasze umysły. Trwanie w nauczaniu, modlitwie, społeczności sprawiało, że Pan dodawał codziennie do Kościoła ludzi. Nie ludzie dodawali, ale Pan dodawał. A wiedzcie jeszcze jedno, że każdy zbór, który głosi biblijne prawdy, jest najważniejszym celem ataku diabła. Dlatego będziemy przechodzić wstrząsy, doświadczenia, bo diabeł nie odpuści. Ale on nie przyjdzie w sposób, jaki my sobie wyobrażamy. W białych rękawiczkach, w szukaniu głębszej duchowości, a jeszcze tego nie mamy duchowego, a to jeszcze nie jest uduchowione, a tamto musi być uduchowione. Ludzie myślą, że jak nastąpi zmiana, to że mogą liczyć na to, że nowy załatwi za nich te wszystkie rzeczy, które ich irytują. Wybijcie to sobie z głowy. Nie załatwi. Bo my często myślimy, że jak kogoś skreślimy, tośmy załatwili wszystko. To jest dobry cel, może jak trzeba to zrobić. Wiemy, jak to zrobić. Ale ja zadaję pytanie, a czy wiesz, jak przyprowadzić ludzi do Chrystusa? Bo jak ich wypędzić, to sposoby są bardzo proste. Ale jak ich przyprowadzić? Nie załatwiamy tu spraw, jak chcemy. Kościół nie jest jakimś miejscem, do którego idziesz. Kościół jest tym, czym ty jesteś. Chodzenie do jakiegoś budynku nie sprawia, że jesteśmy Kościołem. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Podstawowy plan to plan pokoju, obowiązkowy, musisz się narodzić, i nieobowiązkowy, możesz być człowiekiem nadziei. Wybór należy do nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen.